Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Adam Styprekowski. Fotograficzne opowieści z Bliskiego Wschodu.
Mieszkam od ponad 11 lat na Bliskim Wschodzie w Afryce Północnej, gdzie przez większość tego czasu pracowałem w ONZ-cie i w organizacjach, obecnie też w organizacjach pozarządowych. Pracując głównie nad różnymi tematami, które są związane z przemianami ustrojowymi i z demokratyzacją, a więc zajmowałem się pracą nad procesem zmian w konstytucji irackiej, procesem pisania konstytucji libijskiej, też pracowałem bardzo dużo nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Iraku, w Libii, nad budowaniem związków pomiędzy władzami a społeczeństwem obywatelskim i obecnie pracuję w Tunezji. Jestem odpowiedzialny za biuro organizacji, która zajmuje się projektami dotyczącymi wprowadzania w życie konstytucji tunezyjskiej. To jest taki film, który jak gdyby pokazuje wypowiedzi osób z różnych krajów, w których są tutaj pokazane zdjęcia, przekazać coś pozytywnego o danym kraju. Więc ja generalnie poprosiłem różne osoby z różnych krajów, żeby nagrały 10-sekundowy film na komórce, w którym powiedział coś pozytywnego. I to nieważne, że to jest to, że góry są piękne, czy są wspaniali ludzie i tak dalej, to jest zupełnie bez znaczenia. Natomiast jest parę też takich przekazów, które właśnie jak gdyby wskazują na to, że trudno jest powiedzieć coś pozytywnego. Na przykład chwilą mój kolega z Jemenu, który odwołał się jak gdyby w sposób bezpośredni do tego, że w kraju jest wojna i że życzyłby sobie pokoju.
Zakończcie wojnę w Jemenie,
tak,
to są jego
tak.
słowa.
Mhm. Było też parę takich przypadków, gdzie osoby z różnych krajów jak gdyby nie mogły się zdecydować na to, żeby nawet nagrać taki krótki film. Natomiast tak, to właśnie mamy na przykład jednego z najradośniejszych filmików.
وعليك والله ما يغلى غالي ويا بلادي حبكم والي وعليك والله ما يغلى غالي.
To jest zdjęcie z Libii. To jest zdjęcie zrobione w Medinie, w starej części Trypolisu. Przez to zdjęcie chcę również zwrócić uwagę na to, że rozprzestrzenia się kultura posiadania broni. I to jest problem w Libii, gdzie po rewolucji w 2011 roku ogromne zasoby broni, które były gromadzone przez Kaddafiego, które były używane też do różnych celów i rozgrywek politycznych w Afryce, ale nie tylko, dostały się w ręce rebeliantów i milicji, no i generalnie różnych innych ludzi, którzy są zupełnie tego nieupoważnieni. No i wiadomo, że bardzo już szybko po rewolucji ta broń znalazła się w Mali i w całej Afryce Saharyjskiej, gdzie również wpłynęła na miejscowe konflikty. I ten problem pozostaje. Zacząłem fotografować pod koniec lat 90., właściwie kiedy razem z moim przyjacielem wzięliśmy urlop dziekański, wybraliśmy się na 7 miesięcy do Azji, to pamiętam, że poszedłem na rynek, tutaj kupiłem taki stary używany aparat Minolta. Pamiętam też, że do tego aparatu kupiłem tylko dwa obiektywy i pan, który mi go sprzedawał, powiedział, że właściwie jeszcze by mi się przydał trzeci, na co ja powiedziałem, że nie mam na to pieniędzy, więc on powiedział mi, że mogę sobie wziąć ten obiektyw teraz, pod warunkiem, że przyślę mu pocztówkę z Katmandu i oddam mu pieniądze, jak wrócę. No i wysłałem mu pocztówkę z Katmandu, wróciłem do Polski, zapłaciłem mu za to i tym aparatem jeszcze, oczywiście w czasie tej wyprawy i potem robiłem przez parę lat zdjęcia, no i potem to już tak się potoczyło. To, co mnie interesuje, to W dużej mierze to są takie miejsca i jakieś sytuacje, w których czas się jakby trochę zatrzymał, w których czas z jednej strony przemija, ale z drugiej strony nawarstwia, że jesteśmy już w jakiejś innej epoce, natomiast cały czas gdzieś tam jeszcze widać to, co było kiedyś. I na przykład, jeżeli spojrzy Pani na to jest zdjęcie zrobione w Palmirze w Syrii w 2007 roku. Cały jak gdyby czar tego, który mi się podobał, to jest to, że tak naprawdę to zdjęcie mogło być zrobione 40 lat temu. Zdjęcie pociągów w Trypolisie w Libanie, który stoi tam już od czasów wojny, która skończyła się w roku 90, a który cały czas nosi ślady tej wojny.
Czyli jest ostrzelany po prostu.
Tak, tak. Tu mamy zdjęcie na przykład, które w tej chwili już jest ponadczasowe, to jest meczet w Aleppo, wielki meczet, który został zniszczony w początkowym okresie wojny, no i w tej chwili no, jest w zupełnej ruinie. Próba zwrócenia uwagi też na różne rzeczy, które są obok nas, na to, że one są, że przemijają i że musimy jednak na nie zwrócić uwagę. W krajach i często na Bliskim Wschodzie tak jest, że jak gdyby ta architektura się ze sobą przeplata w sposób zupełnie naturalny. Na przykład tutaj, kiedy mamy jakieś mury z okresu krzyżowców, w których są wybudowane zupełnie chaotyczne domki, jakiś plac zabaw, to ci wszyscy ludzie tam żyją. Wśród tej historii, która jest, nie jest czymś muzealnym, nie jest czymś chronionym, ale jest czymś zupełnie naturalnym. Często bywa tak, że tutaj gdzieś stoi kolumna rzymska, bo też te kolumny były używane do budowania budynków. Na przykład w Trypolisie, w starej części w Medinie, na każdym rogu budynków, które też już są stare, stoi wmurowana kolumna rzymska. I te kolumny są zasprajowane, zabrudzone i tak dalej. Ludzie po prostu żyją razem z tą całą historią, która tam jest.
Zwłaszcza, że to są miejsca, które są starsze niż sama Europa.
Dokładnie. To są miejsca, w których tworzyły się cywilizacje i upadały, kiedy nas jeszcze nie było, gdzie było chrześcijaństwo, kiedy nas jeszcze nie było. Jeden z najstarszych portów na świecie, Byblos w Libanie, który ma kilka tysięcy lat i to jest cały czas funkcjonujący port. Jeżeli pomyślimy o rozwoju chrześcijaństwa w Libanie, to przecież ono jest o wiele starsze niż w Polsce. W tej wystawie nie chodzi o pokazanie tragicznych momentów, to jest bardzo subiektywne podejście, bo to są takie rzeczy, które mnie interesują, natomiast to, co tam jest, wcale nie jest zawsze tragiczne i tam naprawdę się dużo dzieje i ta wystawa nie ma na celu pokazania całości, to jest oczywiście niemożliwe poprzez parę zdjęć. Ona pokazuje właśnie pewne takie elementy, które mnie osobiście interesują i które dotyczą, tak jak mówiliśmy, takiego przemijania tych miejsc, które są, a tak naprawdę już ich nie ma. Są też ludzie, to na przykład jest mój fryzjer, do którego chodziłem przez 7 lat w Amanie, który ma mały zakład, ja go znalazłem przypadkowo, no i tak już tam zawsze chodziłem i w nim można było spotkać muzyków, którzy zachodzili, dziennikarzy, konsulów i to zawsze było tak, że tam się paliło papierosy, piło kawę, słuchało Fejrus, którą pani też tam słyszy i rozmawiało. Po czym na przykład nie wiem, chodziłem z nim na piwo, jak gdzieś tam wieczorem do niego zachodziłem. Także to był taki zakład fryzjerski, który żył sobie i żyje sobie takim życiem, w którym właśnie wszystko się toczy. On zresztą też jest kolumnistą w gazecie i pisze komentarze do tego.
Ale to jest męski świat.
To jest męski świat, tak. Jest to świat, w którym czasami to wszystko się trochę dzieli, no nie? No przynajmniej jeśli chodzi o tą stronę oficjalną. Wiadomo, że fryzjerzy są męscy, żeńscy, są kawiarnie, które są dla mężczyzn głównie. Tu mamy na przykład przykład pani, to jest pani, która się nazywa Hadi Agana, która jest jedną z najbardziej znanych artystek libijskich. I Hadia w tej chwili, w całej tej sytuacji, która jest w Libii w czasie konfliktu, ona tworzy własnoręcznie, budując muzeum swojego ojca, który był jednym z najbardziej znanych malarzy libijskich. I ona angażuje w to swoich przyjaciół, różnych ludzi, po to, żeby stworzyć muzeum w Trypolisie. A w Trypolisie nie ma wielu muzeów i generalnie muzea wszystkie są zamknięte. To jest naprawdę bardzo ciekawa i piękna inicjatywa.
Ale ten pan też jest ciekawy, Krawiec.
To jest pan Krawiec z Oranu, który właśnie jest takim połączeniem, bo to jest takie miejsce, które właściwie się nie zmieniło od ponad 50 lat. On to otworzył w roku 62, zaraz po tym, jak Algieria odzyskała niepodległość. Ja tam przechodziłem obok niego i bardzo mnie zainteresował i był zamknięty, więc sąsiedzi mi powiedzieli, żebym poczekał, żebym przyszedł jeszcze za chwilę i przyszedłem faktycznie i pan mi opowiedział całą historię. Żałowałem naprawdę, że nie miałem więcej czasu, bo bym bardzo chętnie poprosił, żeby mi uszył garnitur. I to tak właśnie tam wygląda. To jest takie miejsce, które się nie zmieniło. Śnieg pada w Jordanii co roku. Zresztą nie tylko w Jordanii, też w innych krajach się zdarza. Są czasami w Jordanii, w Amanie to jest takie w miarę normalne. W innych krajach to bywają to różne anomalie. Szczególnie właśnie Aman jest położony dość wysoko nad poziomem morza. To są góry, oryginalnie to było 7 gór, które są mniej więcej na wysokości 900 metrów nad poziomem morza. I śnieg pada co roku. Czasami ten śnieg pada przez parę godzin, czasami przez parę dni. Generalnie zawsze paraliżuje miasto. Problem polega też na tym, że Aman jest na górach, więc w momencie, w którym pada, to wszystko po prostu spływa łącznie z samochodami. I dlatego właśnie według prawa, które tam jest, można nie iść do urzędu albo do szkoły w momencie, w którym pada śnieg. Co zresztą ma głęboki sens, bo mogłoby to być po prostu niebezpieczne.
A tu mamy kobiecy świat, tu mamy dziewczyny w Algierii i mamy dziewczyny w Tunezji, które są wyluzowane, coś tam sobie jakieś koktajle piją, pewnie mleczne są spod tych
słoneczka. To są mleczne, natomiast to akurat to zdjęcie to jest taka kreperia naleśnikarnia mojego znajomego. W różnych krajach różnie to wygląda. Tunezja to jest kraj, w którym są zupełne kontrasty, bo jest bardzo dużo właśnie dziewczyn, które są zupełnie, zupełnie wyluzowane, piją koktajle, nie tylko mleczne i to jak gdyby nie jest czymś nadzwyczajnym. Są oczywiście dziewczyny z rodzin konserwatywnych. Kobiety w Tunezji odgrywają niezwykle istotną rolę, zresztą jak w wielu innych krajach też. W Tunezji już od wielu lat jeszcze za czasów Burgiby, prezydenta i twórcy współczesnej, niepodległej Tunezji. One uzyskały dość sporo praw. No i w tej chwili naprawdę odgrywają ogromną rolę w mojej pracy. Ja się głównie spotykam z kobietami. Sam fakt tego, że się robi zdjęcia, zazwyczaj wywołuje jakieś tam zainteresowanie. Przecież sztuką jest czasami niezrobienie tego w taki sposób, żeby jak gdyby było to najmniej widoczne, ale to jednak przyciąga uwagę i ludzie wtedy chętnie też rozmawiają. I są też takie miejsca, w których ludzie nie za bardzo lubią być fotografowani. To się oczywiście różni, to są różne, jak gdyby różne kraje, różne sytuacje. Kiedy chodziłem po Trypolisie, gdzie mieszkałem przez niemal 2 lata i pracowałem tam, przez prawie każdy weekend, kiedy byłem tam w Trypolisie, starałem się gdzieś tam chodzić i robić zdjęcia. I to był jak gdyby taki najdłuższy, ciągły projekt fotograficzny. To było też bardzo ciekawe, gdyby zaobserwować, w jaki sposób zmienia się podejście ludzi do kogoś, kto sobie tam chodzi i robi zdjęcia. Kogoś, kto nie jest Libijczykiem, co oczywiście widać na pierwszy rzut oka. I też w sytuacji, gdzie właściwie mało jest stosunkowo na ulicach ludzi, którzy wyglądają nielibijsko. Czy moja pierwsza wizyta w Libii to była 2-3 miesiące po po rewolucji na początku 2012 roku. I to było bardzo ciekawe, te właśnie pierwsze takie okresy, kiedy ludzie byli jeszcze bardzo tacy podekscytowani tym, co się stało i chcieli mówić, chcieli opowiadać historię, mieć kontakt. Wtedy spotykałem różne osoby, nie wiem, spotkałem takiego mężczyznę, który powiedział mi, że znalazł się w więzieniu przez to, że wyglądał tak jak Saif al-Islam, czyli syn Gaddafiego. I faktycznie wyglądał tak samo. Gdzieś tam pracował w jednym z portów jachtowych rodziny Gaddafiego i kiedy dziewczyny Saifa zobaczyły go gdzieś tam z oddali idącego plażą, to myślały, że to był Saif, syn Gaddafiego, i zaczęły do niego krzyczeć, wołać go po angielsku, ponieważ on mówił po angielsku, więc im odpowiedział, na co agenci, policja czy ochraniarze Gaddafiego, którzy nie mówili po angielsku, pomyśleli, że zaczął z nimi flirtować. No i został aresztowany, pobity, wtrącony do więzienia, gdzie przesiedział do czasu, aż właściwie uwolniła go rewolucja.
Sfotografował go pan?
Tak, mam gdzieś jego zdjęcie, tutaj nie ma, bo mamy nawet zdjęcie razem, jak tam gdzieś siedzieliśmy w tym. Faktycznie można było go pomylić. Ale to były też różne inne spotkania, na przykład kiedyś szedłem właśnie w Trypolisie też i na jakimś podwórku nagle zauważyłem całe mnóstwo różnych mężczyzn, którzy pili sobie, nie wiem, herbatę, kawę i tak dalej, i zaprosili mnie. Okazało się, że wyrośli na tym jednym podwórku, wszyscy się powyprowadzali w różne miejsca, mieście, robili różne rzeczy, no ale tak raz w roku się tam właśnie spotykają, żeby sobie tak posiedzieć, porozmawiać, wykonują rozmaite zawody i to było też bardzo miłe. Nie wiem, podchodzili do mnie ludzie, mówili, że jak najbardziej proszę robić zdjęcia, to jest wolny kraj i tak dalej. Bardzo wiele osób oczywiście, i to jest czasami też utrudnienie w różnych krajach, w takich sytuacjach, na widok kamery ludzie wyskakują, pokazują znak Wiktorii. Czasami jeśli chce się zrobić zdjęcia, niekoniecznie z tym, to trzeba starać się być trochę mniej widocznym, ale to było bardzo częste. Parę zdjęć z placu Tahrir, mężczyzna na kołach czołgu, tak? I to takie zdjęcie rozmazane tych młodych ludzi. To było też zupełnie niesamowite, bo to było krótko po zwycięstwie rewolucji ze stycznia 2011 roku w Egipcie, potem jak Hosni Mubarak został odsunięty od władzy. To była taka wielka demonstracja na placu Tahrir, to była demonstracja radości. Tam było pewnie z milion osób, tak jak mówili, to było w ogóle bardzo ciekawe być w środku czegoś takiego, gdzie się nie do końca człowiek sobie zdaje sprawę właśnie ze skali tego. I dopiero w momencie, kiedy zobaczyłem to w barze obok placu Tahrir, gdzie Al Jazeera oczywiście transmitowała to, widać było ogrom tego wszystkiego. Jedno wielkie fetowanie. I ludzie po prostu byli tam. Oni po prostu chcieli ze sobą być. To nie jest jedna wielka demonstracja. To są grupki, to są ludzie, którzy chodzą ze sobą, demonstrują. I to była demonstracja wolności i jedności. I to było niesamowite. To było piękne. To było jedne z naprawdę najpiękniejszych chwil, jakie można sobie wyobrazić. Szczególnie ja też się zajmuję na Bliskim Wschodzie pracą na rzecz demokratyzacji i tak dalej. Więc jak gdyby zobaczyć coś takiego, to jest tak jakby otworzyć klatkę i wypuścić ludzi, którzy nagle mogą po prostu mówić. I oni po prostu chcieli mówić. Nieważne co, ale po prostu chcieli mówić, pisać na transparentach, pokazać swoją radość z tego, no z tego, co mieli nadzieję, było jakąś wolnością. Plac de l'Étoile z Bejrutu. Tutaj w tle jest parlament, dlatego też mamy tutaj żołnierzy, że to są policjanci, którzy jakby pilnują tego. Plac de l'Étoile to jest takie miejsce centralne Bejrutu.
które jest też miejscem bardzo symbolicznym. Ten rejon był dość mocno fotografowany w czasie wojny, bo tutaj zaraz obok tego placu też przebiegała tak zwana zielona linia, która dzieliła miasto pomiędzy część wschodnią i zachodnią, gdzie część zachodnia była kontrolowana bardziej przez milicję islamskie, a część wschodnia przez chrześcijan. Ta część tutaj była bardzo zniszczona, to w ogóle tu się odbywały takie dość intensywne walki. Po wojnie powstał projekt odbudowy tego, który był jak gdyby promowany przez późniejszego premiera Libanu, pana Rafika Hariri, który został potem zamordowany w 2006 roku. I on jak gdyby stworzył taką agencję, która się zajęła odbudową tego. Ten plac, tutaj obok zaraz Place des Martyrs, plac męczenników, który nigdy nie został odbudowany, tam tylko są jakieś takie części. On jak się spojrzy na zdjęcia przedwojenne, to wygląda to zupełnie inaczej. Natomiast ta część jest odbudowana. Wygląda bardzo ładnie, natomiast ona nigdy nie odzyskała takiej przedwojennej atmosfery w sensie bycia takim bardzo popularnym miejscem. Postrzeganie pewnych rzeczy, bo jak zaczynamy fotografować, to fotografujemy wiele rzeczy i dopiero potem jak gdyby zaczynamy się koncentrować bardziej na tym, co nas interesuje. Ja myślę, że to raczej pomaga wiedzieć, gdzie się jest, dlaczego, bo to też pomaga zrozumieć pewne rzeczy i to pomaga też widzieć więcej. W momencie, w którym my znajdujemy się w jakimś miejscu, które jest dla nas nowe i które nas szokuje, to oczywiście chcemy sfotografować wszystko, ale nie jest powiedziane, że to będzie coś naprawdę głębokiego, dobrego, bo fotografujemy wszystko i czasami mogą z tego wyjść bardzo fajne zdjęcia oczywiście. Natomiast w momencie, w którym jesteśmy gdzieś w kraju czy kulturze, którą znamy lepiej, to podchodzimy do tego w sposób bardziej świadomy. To oczywiście też zależy od tego, ile mamy czasu i warunków, bo zdjęcia się robi różnie w różnych krajach. Jak gdyby różna jest tolerancja ludzi na ulicach do tego, żeby być fotografowanym. Różne są okresy. Kiedy mieszkałem w Libii przez niemal 2 lata, to w każdy weekend wychodziłem i robiłem zdjęcia w Trypolisie. To był bardzo ciekawy okres, bo to był okres zaraz po rewolucji, aż do czasu, w którym właściwie musieliśmy się ewakuować z Libii. I widziałem, jak się zmienia cały nastrój na ulicach. Kiedy na początku wychodziłem z aparatem fotograficznym, wszyscy mnie witali, wszyscy pokazywali mi Wiktorię, wszyscy byli generalnie bardzo, bardzo mili i przychylni. Oczywiście zdarzają się różne sytuacje i wiadomo, jak to jest, jeżeli są jakieś milicje wokoło. Natomiast w pewnym momencie czułem zupełnie podświadomie, że właściwie to się kończy. Pamiętam, że ostatnie jak gdyby moje wyjścia, spacery, to miałem ze sobą aparat fotograficzny, ale go już nie wyjąłem. Nie czułem się po prostu komfortowo. I to się tak zmieniało właśnie. Mimo, oczywiście ja byłem świadomy tego, co się dzieje, też tam pracowałem, jak gdyby się zajmowałem tymi różnymi rzeczami, ale wiedziałem, że sytuacja jest taka, że obcokrajowcy stali się kimś podejrzliwym, ktoś z aparatem fotograficznym jeszcze bardziej. I generalnie no w tej chwili no to już raczej by nie wyszło tak w Trypolisie, żeby porobić zdjęcia. Mamy metalowy liść i mamy 2 zdjęcia. Na jednym zdjęciu jest ten liść, kiedy jeszcze był częścią balustrady domu. No i mamy tą klatkę schodową tego domu. Ten liść jest tutaj, bo przedstawia po części cel tej wystawy, ta historia tego liścia. Ten liść pochodzi z domu, który był właściwie, już nie istnieje ten dom, w Trypolisie w Libii. To był piękny, stary dom, naprawdę bardzo ciekawy. Do końca nie wiadomo było, jak pytałem ludzi, czy to był dom, który został wybudowany przez Włochów, czy przez Maltejczyków, bo w tej części też w Trypolisie było dość sporo Maltejczyków. I on tak sobie tam stał, ja tam zachodziłem czasami do niego i pewnego dnia, kiedy tam zaszedłem, to właściwie zacząłem, że domu nie ma. A na jego miejscu były tylko buldożery, gruzy i robotnicy, którzy te gruzy wywozili. Zacząłem tak patrzeć przez te gruzy i tam sobie chodzić i zobaczyłem właśnie tą taką pogiętą balustradę przywaloną tymi gruzami. Pamiętałem ten liść i piękny obiekt i poprosiłem wtedy tych robotników, żeby mi ten liść odspawali. Oni tak na mnie spojrzeli najpierw z niedowierzaniem i jak gdyby nie do końca rozumieli, o co mi chodziło. I w momencie, w którym oni mi ten liść odspawali, to zobaczyłem, że oni jak gdyby zrozumieli, że to właściwie jest coś, co jest piękne, że ten dom być może, że to wszystko, co było już tylko kupą gruzów, właściwie było kiedyś czymś, co było, mogło być obiektem sztuki. I sposób, jaki oni mi podali to, nawet jeden z nich wziął swoją wodę, którą pił, żeby to ostudzić i jak gdyby podali mi tak, patrząc właśnie z takim zrozumieniem. I pomyślałem właśnie, że to tak jest trochę z tą wystawą, że jest wiele rzeczy, na które my patrzymy i tak naprawdę czasami ich nie widzimy. Czy jak gdyby nie zdajemy sobie sprawy z tego, na co patrzymy. I dlatego właśnie miałem nadzieję, że pokazując te różne zdjęcia, do których jest też opisana jakaś mała historia, którą można sobie potem jeszcze dopowiedzieć, że to może jak gdyby uświadomić nam, że to wszystko jest, że jest dużo rzeczy, które są piękne, które są piękne tam właśnie, na Bliskim Wschodzie czy w Afryce Północnej.
No chyba po to są artyści, żeby pokazać to, czego nie widzimy na co dzień.
No właśnie, myślę, że tak. Oczywiście takie rzeczy są wszędzie, no nie?
No w końcu robimy codziennie tysiące, a w ciągu życia miliony, może miliardy zdjęć oczami, kiedy patrzymy na coś.
Najpiękniejsze są te zdjęcia, których nigdy nie zrobimy. Oczywiście.
Wystawę Adama Styprekowskiego Bliski, nie tak daleki wschód można oglądać w Gdańskiej Galerii Fotografii w Zielonej Bramie do 20 stycznia 2017 roku. Audycję zrealizował Tomek Cybul.
Biktub ismek ja habibi al haur lati. تكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي ع الحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق بكرة بتشتت الدنيا ع القصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعت المي بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي تحكي عني يا حبيبي لنبعت المي ولما بيدور السهر تحت قناديل المسا بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2016.